Nie chce mi się wierzyć, że nie jeździmy w te lato nigdzie. Być może po prostu zanika zwyczaj przekazywania pozdrowień. Cieszę się też, że niektórzy z Was odwiedzili nas w Rajgrodzie w czasie tego wyjazdu. Mieliśmy bardzo dobry czas. Wróciliśmy opaleni, wypoczęci, może trochę głodni, ale tak poza tym to było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Rzeczywiście mieliśmy bardzo ciekawe wykłady za sprawą IPOLA, a myślę, że w tej chwili z żoną być może są już w podróży, w drodze powrotnej, a może niedługo wylecą, mieli lecieć z rana, a także za sprawą pastora Mateusza, jego żony Beaty. On mówił do nas, do braci, a ona do sióstr. I w ten sposób dzięki Polowi dowiedzieliśmy się wielu ciekawych prawd odnośnie szafarstwa, czyli zarządzania tym, co mamy, a wszystko, co mamy, mamy od Boga. Jako ludzie wierzący znamy tę prawdę. Bóg nam to daje, abyśmy tym mądrze zarządzali też na chwałę Jego Królestwa. Ale też poznawaliśmy bardzo ciekawe osoby, bohaterów biblijnych, niekoniecznie tych znanych, przynajmniej tak było w przypadku kobiet. My rozmawialiśmy raczej o tych znanych, ale wiem, że siostry rozmawiały o mniej znanych osobach i tak uczyliśmy się na podstawie ich świadectwa i życia, co pożytecznego możemy wziąć dla siebie. A więc dobry czas, jakoś powiedzmy traktowaliśmy go testowo, aby zobaczyć, czy warto jest kontynuować taki pomysł. A więc kto wie, może za rok, jak Bóg pozwoli, znowu pomyślimy o w czasach Kościoła. No właśnie, bo okres wakacyjny jest takim czasem wyjazdów i powrotów. Nawet była taka piosenka harcerska, którą jako dziecko nuciłem, związane właśnie z tymi wyjazdami i powrotami, ale jej śpiewać tu nie będę. I nasze dzieci wyjeżdżają, tak to jest pełna ekscytacja i czas, pakujemy ich, oni już są spakowani po wielokroć wiele dni przed, jadą na te obozy, nie odzywają się, nie dzwonią tak dobrze im na tych obozach, a potem jak przyjeżdżają, no to słuchajcie, to jest ten czas, kiedy albo my po nich jedziemy i to jest oczywiście czas radości, gdy się sobie wpadamy w ramiona, zabieramy pociechy do samochodów, wracamy do domów. Bardzo fajny czas. Bywa też odwrotnie, że to rodzice wracają i to też jest niesamowity czas oczekiwania, prawda? Takiej radości związanej z przyjazdem, z powrotem rodziców. Ja pamiętam, mój tato wyjeżdżał na dłuższe okresy czasu. To było związane z pracą, jaką wykonywał. I pamiętam, tego dnia miał wrócić właśnie. Od rana siedziałem z nosem przyklejonym do szyby z trzeciego piętra, wypatrując, kiedy podjedzie ta taksówka. No i w końcu jakaś chyba jedna z tych kilku w Kętrzynie podjechała. I wysiada z niej, nie niestety, jakiś ciemnoskóry mężczyzna, myślę sobie, nie, to nie tato, ale jak spojrzał w okno i się uśmiechnął, no to już biegłem na złamanie karku z trzeciego piętra, rzuciłem mu się w ramiona, tak przyjechał opalony, tak zmieniony, że właściwie go nie mogliśmy poznać. I ten czas, prawda, takiej radości, by wybiec na spotkanie ojcu, i wrócić z nim do domu. To myślę, wielu z nas przeżywało takie spotkania i powroty. Słuchajcie, przyszło nam żyć w niespokojnych czasach, prawda? Ja nawet zauważyłem, że już z niepokojem otwieram portal informacyjny, co tym razem przeczytam, co wydarzyło się za naszą zachodnią granicą. Jeszcze dziękować Bogu, że póki co za zachodnią granicą, ale też współczujemy przecież, tak? Mówimy, to tragedie dzieją się tam. I o tym mówił tydzień temu Paul. I mimo, że te rzeczy dzieją się już od jakiegoś czasu, to my, nie wiem jak wy, ale ja doświadczam pewnego rodzaju takiego niepokoju. Co znowu? Tym razem zobaczymy, wchodząc na któryś z tych portali, które aktualizują się na bieżąco. Czasami wyskakuje czerwone zdjęcie pilnej wiadomości z ostatniej chwili. I nie wiem jak wy, ale mam wrażenie, że ta cała spirala się nakręca i to nie jest tylko kwestia nienawiści i przemocy, to nie jest tylko kwestia tego, co robią media, że one lubią informować nas o tych wydarzeniach prawie minuta po minucie, ale myślę, że wyczuwamy to, tak? Tu, tam, na całym świecie, w różnych miejscach, jedno po drugim wydarzeniu i wiadomo, każda sprężyna, którą się nakręca, ona w pewnym momencie po prostu musi pęknąć. Dlatego może żyjemy w takim niepokoju. Ale słuchajcie, tak by było, gdybyśmy nie byli ludźmi wierzącymi. Jest jeszcze inna strona medalu i temu niepokojowi towarzyszy coś innego. Jeżeli jesteśmy ludźmi Pisma Świętego, to jest nieracjonalne, ale wraz z tym niepokojem pojawia się również pewne podekscytowanie i pewien rodzaj radości. Nie z tego, co tam się wydarzyło tragicznego, bo to są wszystko tragiczne wydarzenia, ale mając biblijną perspektywę, my wiemy, co to oznacza. Tak? I to ludzi doświadczonych w wierze budzi, stawia na baczność, sprawia, że szerzej otwieramy oczy. I pomimo tego, że dzieją się rzeczy straszne, z drugiej strony mówimy, przyjdź, Panie Jezu. Prawda? Przyjdź, Panie Jezu. Powtórne przyjście naszego Pana jest coraz bliższe, wierzę w to głęboko. Było bliskie, kiedy pisał swoje listy apostoł Paweł. Jest bliższe, jeszcze bardziej w czasach, kiedy my żyjemy. Powinniśmy wybiec na spotkanie naszego Pana w wierze, oczekiwaniu. I to, co chciałbym dzisiaj podkreślać w tym kazaniu, wszyscy razem. Wszyscy razem. Dlatego bądź zachęceniem dla innych. Przeczytajmy dwa wersety z listu do Hebrajczyków. Werset 24 i 25 rozdziału 10. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Nie wiem, czy co wyczuwamy, gdy czytamy te słowa, jakie emocje moglibyśmy wyjąć z tego tekstu, emocje autora, ale ja tutaj widzę świadomość czasów, w jakich przyszło żyć autorowi tych słów. On jest świadomy tego, co się dzieje, jest nawet chyba zaniepokojony trochę tym, co się dzieje. Z drugiej strony jest jednak mimo wszystko podekscytowany tym, co się dzieje. A więc widzi na przykład pogłębiający się regres w życiu niektórych wierzących. To jest podyktowane tym, że ten powrót Jezusa się wydłuża, tak? I jest podyktowane tym, że przychodzą różnego rodzaju doświadczenia, próby i prześladowania. Jest tutaj oczekiwanie, podekscytowanie i zachęta do wytrwałości, do tego, by zachęcać siebie nawzajem. Jest to zadanie tym bardziej ważne, im mamy świadomość, że ten dzień się przybliża, dzień powrotu naszego Pana. Jest to bardzo ważna służba Kościoła w jego własnym obrębie, by w takich sytuacjach zachęcać siebie nawzajem, a nie zniechęcać. Zachęcać. Bracie, biegnij. Siostro, nie poddawaj się. Głowa do góry. Dasz radę. Pan cię wspomoże. A to tym bardziej i lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Słuchajcie, jest to temat istotny dla chrześcijan trwających w wierze. Nasza wspólna odpowiedzialność za siebie nawzajem. Dzisiejsze czasy trochę wyciskają na nas takie piętno, że my mówimy, ja nie mam czasu dla innych. Ja żebym tylko mógł się skupić na rodzinie i żebym tylko mógł się zatroszczyć o siebie, o żonę, o dzieci, o mamę, o tatę. Ale ten fragment wzywa nas do tego, abyśmy rozejrzeli się dookoła i po prostu byli zachęceniem również dla innych wierzy. Słuchajcie, na czasach zbiorowych zorganizowaliśmy wodną olimpiadę, którą prowadził kultowy pan ratownik. Jak będziecie chcieli się dowiedzieć coś więcej na temat pana ratownika, to wam opowiem po nabożeństwie. Ale było tam kilka dyscyplin sportowych, brały udział w nich nasze dzieci i dzieci, które po prostu przyjechały na wypoczynek. Było tam między innymi pływanie i wyścig na kajakach. I oczywiście wszyscy chętnie przystąpili do zawodów, podekscytowani tym wydarzeniem, no ale już w połowie dystansu niejednemu brakowało sił i było widać, jak po prostu zwalniają i ci, co płyną w pław, i ci, co płyną kajakami. I podejrzewam, żeby to się zakończyło właśnie w tym miejscu dla niektórych z nich ten wyścig, gdyby nie to, że z brzegu nagle rozległ się taki doping wszystkich, rodziny, znajomych, nieznajomych, wszyscy po prostu dawaj, dawaj, do brzegu, do brzegu. I nagle, wiecie, w te dzieci wstępowała siła. Nie wiadomo skąd, zaparł się i wiosłuje tym kajakiem w lewo, w prawo, zygzakiem. Gdyby płynął prosto, dawno by dopłynął, ale podobnie też z płynięciem w pław. Jak ważna jest zachęta, prawda? Wiecie, gdybyśmy krzyczeli, jak nie przyspieszysz, to nie dopłyniesz, to pewnie by nie dopłynęli. Ale jak była ta zachęta, dasz radę, płyń, dasz radę, ciśnij, to po prostu okazało się, że wszyscy oni dopłynęli, jedni z uśmiechem, inni z płaczem, widząc po prostu przeciwnika, który przypłynął wcześniej. No ale wszyscy dopłynęli i to było niesamowite, a dzieci też były po prostu szczęśliwe. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, dodając sobie otuchy, gdyż dzień ten się przybliżył. Narzekaniem, krytyką nie pobudzimy się pozytywnie do tego wysiłku, ale dobrym słowem, dobrym przykładem, z całą pewnością tak. W jaki sposób możemy być dla siebie zachętą? A więc baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Słuchajcie, przede wszystkim, już trochę tutaj powiedziałem, przez bycie dobrym przykładem. Wiecie, ja nie zgadzam się na taką postawę, kiedy ktoś nie jest dla mnie przykładem, a przychodzi i krytykuje mnie. Postanowiłem być nieprzyjemny dla takich osób. Powiedzieć, nie chcę słyszeć takich, tego typu rad. Jeżeli, bracie, siostro, nie chcesz być dla mnie zachętą, przykładem, to nie przychodź do mnie pouczać mnie, co mam robić. Tak? Daj mi najpierw dobry przykład i powiedz, zobacz, ja tak robię. Ty też tak możesz i to ci pomoże, aby dojść do celu. A więc zanim zaczniemy uczyć innych, po prostu postanówmy być dobrym przykładem. Wznieśmy się na tą wyżynę bycia dobrym przykładem. To nie jest obojętne wcale, jak żyjemy i co mówimy. Nic tak nie zniechęca, jak bezprawie wśród wierzących i nic tak nie inspiruje, jak przykład prawdziwego chrześcijańskiego życia oglądany z bliska. To już mówiliśmy przynajmniej parę razy. Jak ty widzisz, jak ktoś po prostu prowadzi swoje pobożne życie i to jest naprawdę inspirujące, a to oznacza, że powinniśmy otworzyć nasze domy, to powinniśmy uczynić siebie dostępnymi dla innych, powinniśmy po prostu wyjść do innych ludzi. A więc uczyń siebie dostępnym dla innych i bądź gotowy ponieść tego cenę. Tutaj ta historia z Ewangelii Marka, z pierwszego rozdziału 32-38, ona pokazuje, że to, że Pan Jezus z uczniami byli dostępni, no to się wiązało z ceną. Oni nieraz może już mieli dość tych wielu ludzi i tego, że nie mogli odpocząć, ale ludzie byli zachęceni i ludzie ich szukali. A więc bądź dostępny. Słuchajcie, pracujemy dużo. Niejednokrotnie ktoś pracuje od rana do nocy i naprawdę chciałby wrócić do domu po to, żeby te drzwi zamknąć i powiedzieć, chcę mieć ciszę, nie chcę tu żadnych ludzi. Prawda? I to jest zupełnie zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, ile pracujemy. Ale jeżeli ktoś ciebie szuka, otwórz drzwi. A najlepiej jeszcze otwórz drzwi, po prostu wyjdź do tych, którzy szukają zachęcenia. Odpoczynek jest bardzo ważny, ale nie zapomnijmy o gościnności. Kiedy przyjmujesz u siebie innych wierzących, przygotuj się. Wiecie, przygotuj się, co powiesz budującego. O czym opowiesz dzisiaj? Czym interesującym chciałbyś się podzielić? Czym budującym chciałbyś się podzielić? Nasze spotkania mogą być z natury budujące, jeżeli się do nich przygotowujemy. jeżeli przygotowujemy świadectwo, które Bóg uczynił, tego, co Bóg uczynił w tym tygodniu w naszym życiu. Świeżą historię tego, czego doświadczyliśmy idąc za Nim. Taki świeży deser podany na stole Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. I wiem z doświadczenia, że to nie przychodzi tak z rękawa. Czasami trzeba się zastanowić, co to się wydarzyło. Najlepiej sobie po prostu na bieżąco zapisywać, co Bóg czyni w naszym życiu, co mnie zbudowało ostatnio, za co jestem Jemu wdzięczny. I podziel się tym, co najlepsze. Tak jak z reguły dzielimy się tym, co najlepiej potrafimy przygotować, gdy przychodzą do nas goście. Podajmy im najlepsze duchowe danie. Niech to będzie po prostu dobry czas. A może, słuchajcie, mała grupa. I wrócę tutaj do tego, o czym nieraz mówimy, by zachęcać nas wierzących do tworzenia małych grup domowych. Dlaczego to jest takie ważne? Od kiedy zacząłem intensywnie ćwiczyć na siłowni, przekonałem się, że dużo więcej można zrobić, gdy się ma obok siebie innych ludzi, którzy robią to samo, niż kiedy robię to samo w domu. Sam. Jakoś tak dziwnie w połowie chce mi się już przestać. No ale kiedy obok mnie ćwiczy moja żona, to przecież nie mogę i tak wiem, że zrobi dwa powtórzenia więcej ode mnie. No taka jest po prostu z natury. To mi pomaga wykonać większy wysiłek, niż wykonałbym go sam. I podobnie jest, gdy po prostu widzę innych ludzi, którzy pokonują pewne, słuchajcie, własne przeciwności, własne ograniczenia i mówią, dasz radę, ja też to niedawno zrobiłem. Mała grupa jest bardzo fajnym środowiskiem. I wiecie, w naszym zborze jest małych grup, jak myślicie, ile? W najlepszym wypadku 8. Ale to różnie bywa. I te grupy nie powinny mieć więcej niż 10 osób. Prawda? I wszyscy nowo nawróceni chrześcijanie mówią, że największą inspirację czerpią właśnie mając społeczność w małych grupach domowych. Czemu? Ponieważ jesteśmy blisko siebie. I ten jasny przykład, dobry przykład jest po prostu widoczny. I możemy doznawać zachęty. Zgodzicie się? Ja myślę, że to jest absolutnie prawdziwe stwierdzenie. W Dziejach Apostolskich 15:37-40 i 2 Tymoteusza 4:11. Przeczytajmy te dwa wersety. Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł, zaś poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. I drugi fragment, 2 Tymoteusza 4:11. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka, przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Słuchajcie, mieliśmy ostatnio spotkanie kościoła ulicznego. To nie było ostatnio, przedostatnio. Wiecie, stoimy, ludzie śpiewają, dziewczyny śpiewają, wychodzą kolejne osoby do świadectwa, a ja patrzę, przychodzi mężczyzna urody arabskiej w marynarce, strasznie gorąco, w rękawiczce. I czytając te wszystkie wiadomości, po prostu w pewnym momencie pomyślałem sobie, a może to jest człowiek, który ma po prostu złe zamiary wobec nas, którzy tam stoimy. Stoi, przygląda się, rozgląda się na wszystkie strony, jakby w ogóle nie słuchał. Dzwoni przez telefon. Myślę sobie, o rany. I w pierwszym odruchu muszę wam powiedzieć, zrobiłem 10 kroków w tył. Nikomu nie powiedziałem. A potem myślę sobie, Boże, no jaki ze mnie pastor w ogóle, prawda? Pewnie człowiek niewinny, ale nawet nikogo nie ostrzegłem, po prostu wycofałem się 10 kroków w tył i myślę sobie, Boże, stworzyłeś mnie takim dużym, może to się na coś przyda, więc po prostu podszedłem bliżej tego człowieka, ale on odszedł. Po prostu odszedł i zniknął, tak? Ale wiecie, nie wiem czemu, a może to za sprawą tych wszystkich medialnych przekazów, pomyślałem w pierwszym momencie, że to może być po prostu terrorysta. I wiecie, my czasami mamy takie spojrzenie na braci i siostry w kościele, że traktujemy ich jak zagrożenie, a nie dostrzegamy również tego, że wnoszą bardzo dobre rzeczy do zboru. I dlatego czasami zdarza się, że częściej zwracamy im uwagę w negatywny sposób, a nie poprzez zachętę, prawda? I tutaj widzimy, że celem jest nie przyłapanie kogoś na błędzie, ale na tym, co dobre. Powiedzenie, bracie, siostra, dziękuję ci za to, że ty robisz to i to w naszym zborze. Ja dziękuję ci, bracie i siostro, za to, że ty jesteś taki i taki. Kamil tłumaczył naszych gości. Muszę powiedzieć, że chciał mi się wyślizgnąć z tego zadania. Po prostu bał się odpowiedzialności. Mówi, ja nie lubię takich formalnych sytuacji. Wolałbym tłumaczyć bardziej nieformalnie. Mówi, więc my usiądziemy na luzie, to będzie nieformalna sytuacja. I wiecie, bardzo się ucieszył, kiedy po pierwszym wykładzie podeszli do niego ludzie i po prostu powiedzieli mu, Kamil, jak fajnie to robiłeś. Jak dobrze tłumaczyłeś. I on mówi, to mnie tak bardzo dowartościowało. Może ja rzeczywiście to dobrze robię. Kilka osób, które przyszły i powiedziały ku zachęcie i on tę zachętę zyskał. A więc uczmy się dostrzegać w ludziach to, co dobre i mówmy o tym. Z reguły wiemy, co złego robimy. Jest też tak, że jako przyjaciele potrafimy powiedzieć, to jest trudne, na przykład dla mnie to jest trudne pójść nawet do przyjaciela i powiedzieć mu, słuchaj, wiesz co, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale proszę cię, zwróć uwagę na to czy na tamto. Bo martwię się tym, tak? To jest trudne. I z reguły tak naprawdę ludzie wiedzą, że coś jest nie tak. Jak jesteśmy blisko z nimi, to być może potrafią to przyjąć, chociaż dzisiaj widzę, że to jest coraz trudniejsze. Ale olbrzymią siłę ma zachęta. Słuchaj, świetnie to zrobiłeś. Tak dalej. Tak dalej. Zachęcam cię, prawda? I też mała przestroga. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli tutaj do Jakuba, do drugiego rozdziału, aby przestrzec szczególnie tych, którym zdarza się być bardzo ostrym w uwagach i bardzo nieprzyjemnym w zwracaniu uwagi innym i nader często wykonywać tę szczególną służbę w Kościele, czyli zniechęcania innych wierzących. Czyli Jakuba, drugi rozdział, werset 13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem w normalnej sytuacji, kiedy jako inni wierzący idziemy i zachęcamy, prawda, braci i siostry. I w końcu, słuchajcie, jeszcze jeden fragment. Baczmy jedni na drugich w trosce o ich bezpieczeństwo i dobro. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Kto z nas nie pomagał komuś na szlaku nieść jego plecaka? Nawet jeżeli to był tylko plecak z wodą i z bułkami, to w pewnym momencie człowiek najchętniej pozbyłby się wszystkiego, żeby tylko iść dalej. Prawda? Co robią dojrzali wierzący, gdy ktoś zostanie przyłapany na upadku? Z bojaźnią i w duchu łagodności poprawiają takiego i zachęcają go. I to jest wielka sztuka, którą oglądamy w wykonaniu prawdziwie dojrzałych chrześcijan, którzy są przemienieni miłością Jezusa Chrystusa. Bądź delikatny, ty też możesz upaść. Ci ludzie są zainteresowani pomocą, a nie sądem. Posłuchajcie, baczmy jedni na drugich celem pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. W tym celu nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, bo tam powinniśmy mieć tak bliski kontakt z sobą, by zyskać inspirację, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jezus powróci, a Kościół wyjdzie mu na spotkanie. I wiecie, razem z nim powrócimy tutaj, bo to słowo wyjść na spotkanie oznacza wyjść na spotkanie kogoś, kto przyjeżdża do nas pociągiem, tak? Wychodzimy na spotkanie, ale wracamy z nim do domu. Powinniśmy wybiec z radością, pełni wiary, wybiec wszyscy razem, żeby nikogo z nas nie zabrakło. Bądźmy zachęceniem jedni dla drugich.